Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym podcaście porozmawiamy o integracji europejskiej Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Moim gościem jest profesor Agnieszka Cianciara z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W środę Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią oraz warunkowo z Bośnią i Hercegowiną. Nadała też status państwa kandydującego Gruzji. Mołdawia i Ukraina otrzymały go już w czerwcu zeszłego roku. Co oznaczają te rekomendacje Komisji Europejskiej i na ile one są deklaracjami politycznymi, a na ile są one potwierdzeniem postępów tych państw w eurointegracji? Bo szczerze mówiąc, jak ja patrzę na to, co się dzieje na przykład w Tbilisi, na politykę Tbilisi ostatnich 12 miesięcy, no to ona raczej dryfuje w stronę Moskwy, a nie w stronę Brukseli.
Ja myślę, że fakt, iż wszystkie te trzy państwa, Ukraina, Mołdawia i Gruzja, w ogóle przeszły z koszyka państw stowarzyszonych i sąsiedzkich do, powiedzmy, koszyka państw, z którymi rozmawia się o akcesji, no to jest zmiana fundamentalna, która przede wszystkim wynika z czynników politycznych czy geopolitycznych i ona dokonała się po pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego ubiegłego roku. W związku z tym ten imperatyw polityczny i geopolityczny z całą pewnością ma ogromne znaczenie i sądzę, że ma dużo większe znaczenie niż w przypadku wcześniejszych procesów rozszerzeniowych. Spójrzmy może na chwilkę, bo myślę, że to dużo pokazuje na proces akcesyjny państw Bałkanów Zachodnich. Wspomniałeś, Piotrze, o tym, że Komisja Europejska zarekomendowała warunkowo otwarcie negocjacji z Bośnią i Hercegowiną. No tylko pamiętajmy, że Bośnia i Hercegowina również otrzymała status kandydata w ubiegłym roku i to w grudniu, ale uwaga, aplikowała w ogóle, złożyła wniosek akcesyjny w 2016 roku, czyli 6 lat przed uzyskaniem akceptacji, uzyskaniem statusu kandydata. Zresztą wszystkie państwa bałkańskie, które aplikowały o członkostwo, no, z wyjątkiem tych, które już są członkami, czyli między innymi Chorwacji, oczekiwały średnio od 2 do 6 lat na przyznanie im statusu kandydata po złożeniu wniosku. Także niewątpliwie fakt, że Ukraina i Mołdawia otrzymały status kandydata po 4 miesiącach od złożenia wniosku w czerwcu ubiegłego roku, no to pokazuje zdecydowanie, iż ta dynamika polityczna uzyskała ogromne znaczenie, dużo większe niż było w przypadku innych państw. Natomiast jeśli chodzi o kazus Gruzji, który rzeczywiście no, wygląda nieco inaczej, no to po pierwsze wyraźnie widzimy jednak zróżnicowanie, to znaczy wcześniej, przed uruchomieniem tej logiki akcesyjnej, mieliśmy trzy państwa stowarzyszeniowe, to trio, które było traktowane mniej więcej równo, czyli Ukrainę, Mołdawię i Gruzję. Natomiast również ze względu na sytuację wewnętrzną w Gruzji, teraz mamy taki układ 2+1, to znaczy Ukraina i Mołdawia dostały zielone światło na otwarcie negocjacji. No, Gruzja dostała dopiero takie bardzo, bardzo ostrożne zielone światło na uzyskanie statusu kandydata, natomiast to w żadnym razie nie przesądza tego, kiedy te negocjacje akcesyjne zostaną otwarte. Dodajmy, że w czerwcu ubiegłego roku wszystkie trzy państwa w odpowiedzi na swoje wnioski aplikacyjne o członkostwo dostały szereg rekomendacji od Komisji Europejskiej. W przypadku Ukrainy to było 7 rekomendacji, w przypadku Mołdawii 9, w przypadku Gruzji 12. I postęp we wdrażaniu tych rekomendacji w przypadku Mołdawii i Ukrainy jest znaczny, ale też niepełny i to jest dosyć jasne. To znaczy Komisja Europejska stwierdziła, że Ukraina w pełni implementowała 4 rekomendacje, 3 są nadal w procesie. No i mimo to rekomenduje się otwarcie negocjacji akcesyjnych z nadzieją, że w kolejnych miesiącach te rekomendacje przez Ukrainę zostaną spełnione i Komisja ma w marcu przyszłego roku rekomendować Radzie, jeśli te wszystkie rekomendacje zostaną spełnione, ma rekomendować Radzie stworzenie już tych takich bardzo konkretnych ram negocjacyjnych. Także te negocjacje, mimo tej rekomendacji i mimo tego, że najprawdopodobniej Rada Europejska przychyli się do tych rekomendacji Komisji w grudniu tego roku, też nie zaczną się natychmiast w odniesieniu do Ukrainy i Mołdawii. Natomiast w przypadku Gruzji, no, ze względu na sytuację polityczną, ze względu na sytuację wewnętrzną, ten proces będzie dużo, dużo bardziej wyboisty, z całą pewnością.
Oczywiście tutaj rozmawiamy wspomnieliśmy o tych geopolitycznych, powiedzmy, aspektach tych negocjacji, czy też kontaktów Brukseli z Kijowem i z Kiszyniowem, ale ta geopolityka, to znaczy właściwie inwazja rosyjska na pełną skalę na Ukrainę i pośredni wpływ na Kiszyniów, na Mołdawię, chyba sprawił, że te państwa rzeczywiście przyspieszyły reformy, tak? Bo tak jak powiedziałaś, Ukraińcy spełnili 4 z 7 warunków. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że 90% tych żądań zostało spełnionych. W przypadku Kiszyniowa rozumiem, że też jest jeszcze trochę do zrobienia. My tu widzimy, że chyba jednak Władimir Putin się mocno przeliczył, tak? Także w integracji europejskiej tych państw, przyspieszył ją, tak?
Tak, oczywiście. No, determinacja Ukrainy i Mołdawii jest zdecydowanie bardzo wysoka. Zresztą w tym raporcie o postępach, który Komisja Europejska opublikowała przedwczoraj, 8 listopada, właśnie w odniesieniu do Ukrainy bardzo mocno podkreśla się, że pomimo warunków wojennych, postępy, jakie rząd ukraiński i inne instytucje centralne czynią, jeśli idzie o dostosowywanie prawa do wymogów unijnych, no to jest coś zwyczajnie niesamowitego, tak? I że instytucje państwa pracują pełną parą i ten proces jest kontynuowany, jest wdrażany z determinacją no, dużo większą niż różne rządy ukraińskie przyzwyczaiły Brukselę w przeszłości, bo ten proces stowarzyszeniowy jeszcze w ramach Partnerstwa Wschodniego i polityki sąsiedztwa przecież trwał przez wiele lat. Te rekomendacje instytucji europejskich względem dostosowywania się do standardów i regulacji unijnych, no, były formułowane, natomiast no, determinacja reformatorska ukraińskich rządów była różna i to właściwie najmniej, co można powiedzieć. W związku z tym zdecydowanie ten kierunek europejski no, jest jednoznaczny. Ukraina i Mołdawia absolutnie nie mają wyboru i ich rządy są przekonane, że nie mają wyboru, jak tylko orientować się na Europę i na członkostwo w Unii Europejskiej. No, w Gruzji ten konsensus sił politycznych ewidentnie wygląda inaczej. No, przykładowo jedną z tych rekomendacji Komisji Europejskiej z czerwca ubiegłego roku było większe włączenie społeczeństwa obywatelskiego w procesy decyzyjne, no, a władze gruzińskie odpowiedziały projektem prawa o objęciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego taką pararosyjską formułą zagranicznych agentów wpływu, co wywołało gigantyczne protesty w Tbilisi. Ten konsensus gruziński wokół kierunku integracyjnego wygląda zupełnie inaczej i widać wyraźnie też ten podział między obywatelami a elitami politycznymi, zwłaszcza tymi elitami politycznymi, które znajdują się u władzy.
Co może się skończyć tak, jak się skończyło na Ukrainie w 2013 roku, czyli protestami i rewolucją, ponieważ tam też władze mówiły przez dłuższy czas o integracji europejskiej, później w ogóle Wiktor Janukowycz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej, ale to były dawne dzieje. Ja mam jeszcze jedną myśl, która trochę mnie niepokoi, ale może postarasz się ty to jakoś mi wyjaśnić. To znaczy, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, jeżeli chodzi o walkę z korupcją, rzeczywiście władze reagują na przypadki korupcyjne, ale najczęściej to jest tak, że znowu najpierw piszą o tym media, później są jakieś zatrzymania, ewentualnie ktoś jest zwalniany i po raz pierwszy mam takie wrażenie, że ta walka z korupcją wcale nie jest tak intensywna, jak widzi to Komisja Europejska. To znaczy dla mnie słowa Ursuli von der Leyen w czasie jej wizyty w Kijowie, kiedy ona chwaliła walkę z korupcją, właściwie stały w sprzeczności z tym, co często można usłyszeć od ukraińskich dziennikarzy, zresztą oni też to mówią publicznie, tak, że ta walka z korupcją wcale nie jest wystarczająca. To znaczy jest pytanie, czy być może ukraińskie społeczeństwo zwiększyło swoje aspiracje, albo z drugiej strony być może Komisja Europejska trochę przymyka oko na niektóre niedociągnięcia.
Po pierwsze warto zauważyć, że jeśli idzie o kwestię walki z korupcją czy tej deoligarchizacji, to akurat to są te rekomendacje, gdzie Komisja Europejska wskazała, że jeszcze jest sporo do zrobienia w oficjalnym raporcie, abstrahując od tego, co mówiła sama von der Leyen w Kijowie. Więc myślę, że w tym sensie Komisja Europejska jest świadoma tych wyzwań. Jest świadoma również tego, że te inne warunki, które zostały spełnione, związane z przyjęciem określonych aktów prawnych dotyczących czy to sądownictwa konstytucyjnego, czy sądownictwa ogólnego, czy ustawy medialnej. To są rzeczy nieco prostsze, tak? I też jakby jak dotąd rozważane na poziomie przyjęcia odpowiednich aktów prawnych i oczywiście pozostaje pytanie o realną implementację. Natomiast ja myślę, że problem, przed jakim stoi Komisja Europejska, no troszeczkę ma dwie strony, to znaczy z jednej strony, i to nie jest nic nowego, bo to jest ta dynamika akcesyjna, z którą mierzą się tak naprawdę i instytucje europejskie, i kraje kandydujące, i państwa członkowskie, ponieważ z jednej strony chodzi o zachęcanie, naciskanie, wywieranie presji w państwach kandydujących na przeprowadzanie reform, a z drugiej strony chodzi o zapewnienie poparcia dla procesu akcesyjnego wśród państw członkowskich. I jak sądzę, w zestawieniu z tą koniecznością polityczną i geopolityczną, Komisja Europejska uznała, że nadmierne eksponowanie ewidentnych problemów z korupcją, które mają miejsce na Ukrainie, a w sytuacji konfliktu zbrojnego, niższego jeszcze poziomu transparencji decyzji, wydatków, które często uzasadniane są potrzebą bezpieczeństwa, ten problem jest jeszcze trudniejszy. Ale z drugiej strony, kiedy w państwach członkowskich, zwłaszcza opinie publiczne w państwach członkowskich, myślą o przyjęciu Ukrainy, no to oczywiście problem korupcji jest tym, który natychmiast przychodzi do głowy i przedstawicielom elit i obywatelom. W związku z tym, jeśli chodzi o te polityczne deklaracje Ursuli von der Leyen, być może, ja oczywiście tego nie wiem, ale tak spekuluję, być może jest to też wypowiedź czy wypowiedzi obliczone również na opinię publiczną w państwach członkowskich po to, by nie zniechęcać opinii publicznej do Ukrainy w kontekście zbyt może wolnego tempa reform, ale z drugiej strony, tak jak podkreśla Komisja Europejska, te reformy są przeprowadzane w warunkach absolutnie dramatycznych i absolutnie bezprecedensowych, więc też trudno, jak sądzę, oczekiwać analogicznego tempa i analogicznych sukcesów, jak w przypadku krajów, które nie stoją przed egzystencjalnym zagrożeniem i nie prowadzą działań wojennych, które konsumują większość uwagi, większość siły i większość zasobów państwa.
Z drugiej strony na Ukrainie teraz gospodarka nie funkcjonuje tak jak przed wojną, ona w jakiś sposób działa, ale oczywiście jest to wiele mniejsza, także nie działa Rada Najwyższa, więc już jakby w sposób naturalny poziom korupcji spadł. I jeszcze jedna uwaga co do tego, podobno jest to też jeden z tematów bardzo chętnie ostatnio poruszanych przez rosyjskie media propagandowe, które właśnie ten temat wykorzystują, tak jak mówiłaś, żeby też zniechęcić społeczeństwa europejskie, zachodnie do integracji Ukrainy w struktury Unii Europejskiej. Pytanie kolejne, jak teraz ma wyglądać to kalendarium dalszych negocjacji, bo mamy posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 14-15 grudnia, czy tam może dojść do jakiejś niespodzianki, czy na przykład Węgry mogą powiedzieć, że nie zgadzają się na rozpoczęcie tych rozmów akcesyjnych, na przykład ze względu na to, o czym mówią cały czas, co nagłaśniają, czyli sytuację mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.
Strona ukraińska brzmiała dość pewnie, jeśli idzie o szansę dogadania się z Węgrami, natomiast no, to jeszcze o niczym nie świadczy. Ja myślę, że rekomendacja komisji jest tak jednoznaczna i stawka w wymiarze politycznym, jeśli idzie też o wiarygodność Unii Europejskiej, jest w tych warunkach na tyle wysoka, że państwa członkowskie jednak będą starały się przekonać Węgry, iż wetowanie otwarcia negocjacji nie jest dobrym pomysłem. Wydaje mi się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Rada Europejska faktycznie formalnie zaakceptuje rekomendację Komisji Europejskiej o otwarcie negocjacji. Natomiast tak jak już wspominałam wcześniej, tu też jest jakiś rodzaj warunkowości, to znaczy nadal jest sporo do zrobienia w obszarze tych 3-7 rekomendacji. I Komisja Europejska już wskazuje w tym swoim pakiecie rozszerzeniowym, że będzie monitorować dalsze postępy i będzie raportować do Rady w marcu przyszłego roku na temat tego, czy już faktycznie wystarczające postępy zostały osiągnięte i czy w związku z tym Rada już może pochylić się nad tym takim już bardzo konkretnymi ramami negocjacyjnymi. Co również jeszcze nie oznacza, że faktyczne negocjacje rozpoczną się w marcu czy w kwietniu przyszłego roku. Znaczy wyraźnie widać, że to, co już podkreślałam, myślę, od początku tej rozmowy, wyraźnie widać, że istotne dla Komisji Europejskiej, jak sądzę, tutaj zyska poparcie państw członkowskich, jest to, żeby rzeczywiście państwa kandydujące zrobiły znaczące postępy. Natomiast kolejne etapy formalnie lub faktycznie mogą być otwierane w sytuacji, kiedy mamy do czynienia tylko ze znaczącymi postępami, a nie z pełną implementacją rekomendacji.
Dobrze, a czy jest realne to, o czym mówi prezydent Mołdawii Maia Sandu, że kraj ten będzie gotowy, czy też przystąpi do Unii Europejskiej w 2030 roku?
No, ta data 2030 roku, ona się pojawia i nie tylko w kontekście wypowiedzi liderów państw kandydujących, ale też często pojawia się w takich dyskusjach think tankowych, eksperckich. Ja nie wiem, czy jakby powinniśmy się przywiązywać do daty 2030 ze względu na no, też dynamiczną sytuację polityczną czy w zakresie bezpieczeństwa. Jak to będzie wyglądać w kontekście Mołdawii, jak to będzie wyglądać w kontekście Ukrainy, która toczy wojnę i z tym związane są jeszcze dodatkowe trudności i przeszkody. Więc to będzie rok 2030 realnej akcesji, trudno powiedzieć. Natomiast to, co się podnosi często w tych dyskusjach eksperckich, to, że warto by było, żeby Unia Europejska wskazała taki horyzont. No i 2030 rok wydaje się sensowny, bo to jest 7 lat, okrągła data, dobrze się też, dobrze wygląda symbolicznie. Po to, żeby no, wyznaczyć pewien horyzont, bo to troszeczkę zmienia dynamikę przygotowawczą zarówno ze strony państw kandydujących, jak i państw członkowskich, jeśli ten horyzont jest dość konkretnie określony, a nie określony nie wiadomo kiedy. Warto pamiętać na przykład w kontekście naszego rozszerzenia, które no, ostatecznie formalnie nastąpiło w 2004 roku. Negocjacje akcesyjne zostały zakończone w grudniu 2002 roku. Natomiast ten projekt, ta agenda Unii Europejskiej związana z rozszerzeniem nosiła miano Agendy 2000. I pierwotnie to ta data 2000 była nawet trochę fetyszyzowana również wśród państw kandydujących. Ona ostatecznie nie została dotrzymana. Została przekroczona, no ale po pierwsze nie drastycznie, a po drugie jednak wyznaczała horyzont działań dla wszystkich stron. I wydaje mi się, że w tym sensie byłoby dobrze, gdyby taki horyzont został określony, natomiast nie jestem przekonana, czy to się wydarzy już na Radzie Europejskiej w grudniu.
A czy my możemy przewidzieć, być może to jest zbyt szczegółowe pytanie, kiedy te negocjacje z Ukrainą będą dotyczyć bardzo konkretnych kwestii, które mogą doprowadzić do pewnych tarć na linii Kijów-Warszawa, na przykład, nie wiem, kwestie rolnictwa, rynku rolnego, bo wiadomo, że tutaj będzie jakiś spór. Czy w ogóle jakikolwiek horyzont teraz możemy właśnie przedstawić, jakokolwiek datę, rok?
Przyznam szczerze, że trudno mi spekulować, bo jeśli wszystko pójdzie dobrze, no to prawdopodobnie te negocjacje mogłyby być realnie otwarte w połowie przyszłego roku. Natomiast no, mamy 35 rozdziałów negocjacyjnych i pytanie jest w jaki sposób, w jakiej kolejności też w pakietach tych poszczególnych rozdziałów te rozmowy będą się toczyć. Często jest tak, tak było w przeszłości, że najpierw otwierane były rozdziały stosunkowo najmniej problematyczne. Z takiego ogólnego oglądu, który mamy dzisiaj, jasno wynika, że rolnictwo i rozwój terenów wiejskich są jednym z trudniejszych elementów, więc być może zostanie on otwarty relatywnie późno, ale to jest moja spekulacja i trudno mi tak naprawdę w jakiś wiążący sposób wypowiadać się na temat strategii negocjacyjnej i państw członkowskich i państw kandydujących.
Jasne, czyli mamy kierunek, ale nie mamy jeszcze właśnie tych ram czasowych i tego horyzontu, o którym mówiłaś wcześniej. Bardzo Ci dziękuję, profesor Agnieszka Cianciara, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Dziękuję bardzo.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.